Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Skórzewska-Skowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach. O literaturze, języku i kulturze. Z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca?
Różne są maski. Teatralne, karnawałowe, spawalnicze, gazowe, bojowe. Którą nałożyć? I o tym trochę jest dzisiejszy odcinek, w którym porównuję ze sobą, a raczej nie porównuję, w którym zestawiam ze sobą dwa dramaty, które dzieli ponad 100 lat. W dzisiejszym odcinku chciałam podzielić się z tobą jednym z tekstów historyczno-literackich, które napisałam. I podjęłam się w nim na pierwszy rzut oka rzeczy nieco karkołomnej, ponieważ zestawiłam Białą rękawiczkę, dramat Stefana Żeromskiego, tego od przedwiośnia, z Między nami dobrze jest, dramatem Doroty Masłowskiej, tej od wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną. A sprawdzałam, czy pytania bohaterów o tożsamość na początku XX wieku i ponad 100 lat później są podobne i czy otrzymamy na nie te same odpowiedzi. Zastanawianie się, kim jestem, wbrew pozorom nie jest wcale takie rzadkie. I choć czas na długie rozmyślania mają nieliczni, to pytanie chociażby z piosenki elektrycznej gitar i co ja robię tu, zadał sobie choć raz w życiu pewnie każdy człowiek, nie tylko dorosły. Literatura pokazuje nam, że człowiek jako taki wcale nie zmienił się bardzo w ciągu wieków. I właśnie dlatego nawet w starych utworach, o których myślimy z pobłażeniem, że trącą myszką, znaleźć możemy całkiem ciekawe odpowiedzi na pytania i pytania pisane dużą literą, bo chodzi o te pytania z gatunku wielkich, egzystencjalnych. Tekst, na podstawie którego powstał dzisiejszy odcinek, ukazał się w Kwartalniku Opolskim w 2019 roku. To jest taki periodyk naukowy Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. No to zaczynamy. Na początek opowiem ci o tych dwóch dramatach, ponieważ no masz prawo ich nie znać. Dramat Żeromskiego, Biała rękawiczka, ukończony w 1921 roku, to historia zemsty rodowej, której usiłuje dokonać zdeklasowane, wchodzące w niefortunne związki z nowym społeczeństwem rodzeństwo. Biała rękawiczka, sztuka w trzech aktach z prologiem i epilogiem, jest próbą przeniesienia tragedii zemsty na grunt społeczeństwa burżuazyjnego. W dramacie tym mamy Rybskiego, człowieka z nizin społecznych, który mści się za śmierć swego syna skazanego prawomocnym wyrokiem za rzeczywiście popełnione zbrodnie. Mamy też Mieczysława, pochodzącego z rodziny inteligenckiej, szlacheckiej, który mści się na miejscowej elicie za to, że ta, jego zdaniem, doprowadziła jego ojca, hrabiego Martwica, do konieczności podjęcia pracy urzędniczej, a później do nadużyć i hazardu. Ojciec Mieczysława związał się bowiem z matką Ludwiki, przyrodniej siostry Mieczysława, również bohaterki, co spowodowało odcięcie się od niego jego szlacheckiej rodziny. Martwic, przyzwyczajony do wielkopańskiego życia, defrauduje pieniądze z kasy spółki, przez co trafia do więzienia, gdzie umiera. To tak mamy przedstawienie, o co chodzi, a właściwa akcja sztuki rozgrywa się po I wojnie światowej. Mieczysław odnajduje swą siostrę w domu schadzek, prowadzonym przez pewną baronową w Warszawie. Baronowa wraz z nim zostaje okradziona przez bandę Fredzia i Rybskiego, o którym mówiłam na początku. Z aktu drugiego dowiadujemy się, że Mieczysław i Ludwika wrócili w rodzinne strony, a Ludwika dzięki staraniom Mieczysława weszła na dobrą drogę i została żoną swego szkolnego przyjaciela Tadeusza Mielskiego. Ojciec z kolei Tadeusza to typowy Dorobkiewicz, który chciał w ten sposób nobilitować swą rodzinę. Mieczysław próbuje realizować swój plan zemsty, jednocześnie próbując przekonać małomiasteczkowych Dorobkiewiczów do inwestycji w swój nowy wynalazek. Później zleca Fredziowi podpalenie rafinerii. Fredzio zdradza tajemnicę Milskiemu, który pozbywa się swych akcji na rzecz Olszyckiego, jednego z Dorobkiewiczów. Akcje sprzedają też niewiedzącemu o spisku Rybskiemu inni udziałowcy. Kupuje je również Tadeusz Milski, chcąc za namową żony poprzeć wynalazek Mieczysława. Rafineria zostaje zniszczona, lecz zemsta nie dotknęła tych, wobec których była skierowana. Informacje o przyczynach zemsty, czyli swego rodzaju zawiązanie, zawarł pisarz w prologu, a sztuka kończy się tu spoiler alert, śmiercią Mieczysława, który ginie z rąk zbrodniarzy. Ci bowiem stracili na skutek jego intrygi swoje zdobyte przestępstwami oszczędności. I to jest jakby drugi finał sztuki, tym razem zawarty w epilogu. Sztuka ta była wystawiana 24 razy, była różnie przyjęta, niezbyt dobrze. Kornel Makuszyński nawet skwitował ten spektakl słowami: wielkim ludziom wiele wolno, nawet się zmniejszać. Ja natomiast uważam, że aż tak źle nie jest z dramatem Żeromskiego. No więc mamy tutaj taki dramat zemsty. Z kolei akcja dramatu Doroty Masłowskiej, Między nami dobrze jest, dzieje się już we współczesności, w wieku XXI, i całość rozgrywa się w mieszkaniu niezbyt bogatym, w którym żyją przedstawicielki trzech pokoleń. Babcia pamiętająca wojnę, osowiała staruszka na wózku inwalidzkim, Halina, zafascynowana telewizją i zbieraną ze śmietnika prasą kolorową, oraz mała metalowa dziewczynka, taka kontestatorka ucząca się z internetu nowych, coraz bardziej niepokojących słów. Pojawia się jeszcze Bożena, przyjaciółka Haliny, konsekwentnie przedstawiająca się jako gruba świnia, rozmawiająca z nią o kolorowych pismach kupowanych za darmo na śmietniku. Dodam jeszcze, że tytuł utworu jest symptomatyczny, ironiczny, zarówno wtedy, gdy zna się treść sztuki, jak gdy rozpoznaje się, że jest to fraza zaczerpnięta z piosenki o gwałcie punkowego zespołu Siekiera. To, kiedy już wiesz, o czym są te oba dramaty, to opowiem ci, jak i Żeromski, i Masłowska szukali odpowiedzi na pytania, kim jestem u progu nowego wieku. Oba teksty dramatyczne powstawały w czasach, w których poczucie stałości zostało zachwiane. Z jednej strony mamy początek kształtowania się odrodzonego państwa polskiego tuż po odzyskaniu niepodległości i wojnie polsko-bolszewickiej. Z drugiej strony mamy świat globalnej wioski początku XXI wieku po dekonstrukcjach postmodernistów. I pytanie, jakie można postawić obu tym tekstom dramatycznym, brzmi: czy określenie tożsamości w obliczu rozpadu jest możliwe? Na początku XX wieku to rozchwianie tożsamości kulturowej wiązało się przede wszystkim ze zmianami, których doświadczała jednostka. Przełom XIX i XX wieku to był taki czas, który w przeświadczeniu zarówno twórców tamtej epoki, jak i w perspektywie współczesnych badań ujawnia kształtowanie zupełnie nowej koncepcji człowieka. Proces ten związany był z zanegowaniem zarówno indywidualistycznego, jak i uniwersalistycznego opisywania świata. Bo tak, z jednej strony odrzucono wyjątkową pozycję człowieka, bo okazywał się on przede wszystkim zwierzęciem, zdeterminowanym swoją biologiczną naturą lub rzuconym na pastwę mechanicznego postępu. Z drugiej strony przestano wierzyć w istnienie wspólnych, obowiązujących wszystkich wartości lub idei, pozytywny wpływ grupy na jednostkę. I to poczucie braku norm wywoływało przerażenie, które przenika wiele utworów modernistycznych. A zostało ono spotęgowane przez doświadczenie Wielkiej Wojny lat 1914-1918, a w Polsce również przez zetknięcie z agresją bolszewicką. I w takiej rzeczywistości powstawały dzieła Stefana Żeromskiego i m.in. omawiany tekst. Żeromski w swoim dramacie już na wstępie przedstawia jego motyw przewodni, przywołując ustami Ferdzia, jednego z bandy złodziejaszków, formułę teatru w teatrze. Rybski, ten głównodowodzący, mówi: staniemy na tamtym miejscu, gdzie jego krew w piach padła, i pocieszymy go naszą zmową. Ferdzio, jak w teatrze, ja i tu wszystko wiem dobrze. Dla bohaterów Żeromskiego teatr nie jest miejscem ukazywania prawdy przez duże P, ale synonimem udawania, zakładania fałszywych masek dla osiągnięcia własnego celu. A maska w tym znaczeniu nie odsłania, zasłaniając, tylko zasłania, wprowadzając w błąd. Już tłumaczę, o co chodzi. Bo maska w swym pierwotnym znaczeniu nie udawała twarzy, a uobecniała twarz. Maska wywodzi się z greckiego terminu prosopon, które w swoim podstawowym ujęciu oznacza twarz, oblicze, wyrażające ja człowieka, a także jego bycie w relacji do innego, pozycję społeczną, reprezentanta społeczności. Termin ten zawiera w swoim znaczeniu to, co się widzi, co podpada pod zmysł wzroku i związany jest z określeniem osoby w jej relacji wobec drugiego. Dlatego też to pojęcie prosopon odsyła do filozoficznego terminu osoba, którego znaczenie kształtowało się w trzech wielkich nurtach, ale o tym nie będę ci mówić. Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, że termin ten dla starożytnych Greków nie miał zatem dwóch całkowicie odmiennych znaczeń, twarzy oraz tego, co udaje twarz. Maska mogła być prosopon wyłącznie przez to, że kierowała swoje znaczenie ku obliczu, ku istocie, ku temu, co najważniejsze. Widać zatem, jak daleko bohaterowie dramatu Żeromskiego, a później także Masłowskiej, oddalili się od określenia swojej tożsamości na podstawie tego, kim rzeczywiście są, również w relacji wobec innych. Nakładanie maski oznacza tu działanie w kłamstwie, a nie w prawdzie. Bo grecki aktor, kiedy nakładał maskę, to jakby niwelował to wszystko, co jest nieistotne, co nie jest ważne, co jest przygodne. Chodziło o zwrócenie uwagi na rzecz najważniejszą, na istotę danej postaci. Natomiast w Białej Rękawiczce bohaterowie próbują wyreżyserować swoje własne spektakle. I tu używam liczby mnogiej, ponieważ to nie tylko postaci z prologu, kiedy właśnie Rybski razem ze swoimi kompanami wymyśla zemstę i kiedy pada ta formuła o teatrze, to nie tylko oni stają się reżyserami. Bo dwie główne grupy, które tworzą potencjalną intrygę, to Rybski, Tasak i Ferdzio, którzy chcą pomścić śmierć syna Rybskiego, Wacka, swojego kamrata w zbrodniach i składają przysięgę, że tego dokonają. Ale również potencjalną intrygę tworzą Mieczysław i Ludwika, którzy chcą pomścić śmierć ojca i składają przysięgę, że tego dokonają. Ale swoje przedstawienia tworzą również pozostali bohaterowie, tacy drugoplanowi, jak stary Mielski, Dłutwa, Sikorski, Wątły, Szulc, doktor Olszycki, którzy są takimi dorobkiewiczami, chcą pomnożyć swoje majątki i wejść do elity kraju. Swoje przedstawienie tworzy Antonina, siostra Tadeusza Mielskiego, która chce wkupić się ze swoją miłością w łaski Mieczysława. Swoje przedstawienie tworzy też ów Tadeusz Mielski, który z kolei chce wkupić się ze swoją miłością w łaski Ludwiki. Każdemu z nich wydaje się, że jest reżyserem, że pozostali grają według jego scenariusza. W rezultacie doprowadza to do tragicznego finału, kiedy wszystko kończy się nie tak, jak twórcy poszczególnych intryg zakładali. To, można rzec, tragedia omyłek, której koniec jest równie przewidywalny jak w komedii omyłek. Przy czym w tej drugiej wszystko kończy się szczęśliwie, a w tej pierwszej wiadomo, że koniec okaże się katastrofą. I warto również zwrócić uwagę, że spektakl ten, zwłaszcza w wykonaniu grupy kryminalistów oraz rodzeństwa martwiców, staje się jednocześnie obrzędem odkupieńczym, sądem nad złym dla winnych śmierci Wacka i hrabiego martwicy, a przez to oczyszczeniem tych umarłych. I choć obaj byli winni, ich wina była według bohaterów niezawiniona, a więc tragiczna. To trochę kłania się nasza wiedza o dramacie antycznym wielkim. Bohaterowie nie zdają zaś sobie sprawy z tego, że wina tragiczna nie może być przecież odkupiona. Spektakl, obrzęd stworzony przez nich nie spełnia zatem swojej funkcji. Odkupieńczą rolę tworzonego przez postaci przedstawienia niweczy również to, iż właściwie żaden bohater nie jest sobą. Nawet gdy kreuje on nową tożsamość, nie jest jej do końca pewny. Można wręcz powiedzieć, wykorzystując grę słów, że nie utożsamia się ze swoją nową tożsamością. Bo, powtarzam, maska kształtowanej przez postaci tożsamości ma zakryć to, kim są. Każdy, choć nie każdy z równą mocą i bez skrępowania, przyznaje, że nie jest tym, kim naprawdę jest. I mi przychodzi tutaj na myśl odległe, ale jednak skojarzenie z biblijnym imieniem Boga. Jestem, który jestem. I choć nie zakładam w 100%, że Żeromski również miał to skojarzenie podczas tworzenia dramatu, to jednak ten biblijny trend może pomóc w uchwyceniu różnicy, również na potrzeby mówienia o tym drugim tekście Masłowskiej, między byciem a niebyciem, z tym, że nie w znaczeniu nieistnienia. Bo biblijne jestem, który jestem, stoi w opozycji do Żeromskiego nie jestem tym, kim jestem. To pierwsze wyraża całkowite zintegrowanie tożsamości, przynależne tylko Bogu, bytowi prostemu, bo w znaczeniu filozoficznym, gdzie byt prosty to sam czysty akt bez żadnej możności, to takie filozoficzne wtręty, chodzi o to, że to jest taki pełny byt. Bóg wie, kim jest, a jego tożsamość nie zmienia się, trwa taka sama. Wszystkie inne byty w ujęciu filozofii klasycznej posiadają element możności, czyli potencjalności. Zamiast mówić o sobie jestem, mówią staje się. Zaś u bohaterów Żeromskiego to stawanie się, a więc kreowanie swojej tożsamości jest tragiczne, bo oparte na podwójnej negacji. Nie jestem tym, kim byłem, z odrzuceniem tego, kim byłem, co prowadzi do zanegowania również tego, kim obecnie jestem. Najwyraźniej ujawnia się to w postaci Tadeusza, którego można określić wyrażeniem: nie jestem dorobkiewiczem, jak mój ojciec, a arystokratą. Ale ponieważ mój ojciec jest dorobkiewiczem, ja nie jestem arystokratą. Nie jestem tym, kim jestem. Jestem tym, kim nie jestem. Idąc tropem biblijnym, można uznać, że to stwierdzenie takie arebur na wspak słów z Księgi Wyjścia: jestem, który nie jestem. U podstaw tożsamości bohaterów leży zatem kłamstwo i odwrócenie, a to z kolei przemioty diabła, który jest ojcem kłamstwa. W Białej Rękawiczce Żeromski opowiada zatem o nieautentyczności. Pokazuje, że podmiot nigdy nie może być autentyczny, zawsze bowiem uwikłany jest w rolę, intrygi, maski, które musi przybierać. Cały czas gra w teatrze, które jest udawaniem, a nie odsłanianiem prawdy. Bohater, szukając siebie, nigdy sobą nie jest. I choć dąży do poznania prawdy o sobie, kończy na tworzeniu kłamstwa. Kształtowanie swojej tożsamości w świecie rozpadu dotychczasowych wartości wydaje się zatem, według Żeromskiego, zadaniem zgoła tragicznym, z góry skazanym na niepowodzenie. I temat ten podejmował autor wielu w swoich tekstach. Jeden z badaczy, Tomasz Sobieraj, zauważa: słynną formułę bezdomności Judyma uznano za wyznacznik przynależności do paradygmatu antropologicznego kultury nowoczesnej, cechującego się bezdomnością, sieroctwem, tułactwem, odcięciem od miejsca stałego zakorzenienia w świecie, brakiem trwałej wyjściowej tożsamości, skazaniem na autokreację i tworzenie własnej osobowości od nowa. Taka mała dygresja, zupełnie jakbym czytała o ludziach w internecie, którzy kreują swoją instagramową rzeczywistość. Wracamy do tekstu. Dalej ten sam badacz charakteryzuje bohaterów Żeromskiego. Jeśli człowiek epoki przednowoczesnej zajmował stałe miejsce w stabilnej strukturze społecznej, która wyznaczała charakter jego losu prywatnego i publicznego, to ludzie nowoczesności doznają płynności swego istnienia, żyjąc w społeczeństwie gwałtownie modernizującym się, podległym nieustannym zmianom. I co ważne, również w kontekście dramatu z XXI wieku, Doroty Masłowskiej, autorowi Białej Rękawiczki nie przychodzi jeszcze na myśl, że można przestać szukać. Jego bohaterowie są skazani na tworzenie własnej osobowości od nowa w świecie zmiany, ciągle z nadzieją, że powrót do tej spójnej tożsamości jest możliwy, a jednocześnie ciągle doświadczając jej rozpadu. I to jest tragizm, choć oczywiście Białej Rękawiczki tragedią się nie nazywa. „87 lat później Masłowska już nie ma nadziei na to, że powrót do spójnej tożsamości jest możliwy. Ona już wie, że jedyną stałą jest zmienna. Jacek Kopciński, omawiając Między nami dobrze jest, zauważył: stan świata, w którym żyją postacie Masłowskiej, a zarazem stan ich umysłów, dobrze oddaje baumanowska metafora płynnego życia, w której kluczową rolę odgrywa obraz odpadów. Życie w świecie współczesnym to byt ku wysypisku śmieci, a pokój bohaterek Masłowskiej jest istnym śmietniskiem starych opakowań i ulotek reklamowych. Bo tak, bohaterki tego dramatu często mówią o swoim życiu w formie negacji. Współczesne życie to życie na niby. Nie jedzenie, nie ubieranie się, nie podróżowanie. I tu dam ci kilka cytatów. Bożena mówi: zgadza się jak nic. Pamiętasz, jak nie byłam we Francji i moja noga nigdy tam już nie postanie? I dalej, oglądając album ze zdjęciami: tu nie byliśmy. I tu też nie byliśmy. A to właśnie nie my. Na co Halina jej odpowiada: takim to dobrze. Nie żyć. Umierać. Na co Bożena: no a co? Każdy chce jakoś nie żyć. Warto zauważyć, że to ta sama negacja, co u Żeromskiego. Nie jestem tym, kim jestem. Jestem tym, kim nie jestem. I autorka sama tak scharakteryzowała spektakl w wywiadzie dla Rzeczypospolitej. Jeśli da się sztukę streścić w kilku zdaniach, jest o tym, czego Polsce i Polakom brakuje. Czego nigdy nie mieli albo co im zabrano. Widzą to u innych narodów, m.in. Niemców. I podwójnie cierpią, tęsknią, zazdroszczą. Powstał portret tożsamości negatywnej, złożonej z ran, kompleksów, niespełnień i uprzedzeń. Sztuka o tym, jak nie akceptujemy siebie i chcielibyśmy być inni, po kataklizmie wojny i komunizmie. U Masłowskiej pojawia się zatem ta sama konstatacja, jaką znajdujemy w dramacie Żeromskiego. Brak akceptacji dla tego, kim jestem, i próba stworzenia nowej wersji siebie, co bez przyjęcia bagażu przeszłości okazuje się niemożliwie. Jacek Kopciński zauważa, że ze słów osowiałej staruszki wynika, iż pierwszego dnia wojny dosłownie rozsypał się świat trwałych wartości. Od czasów wojny bohaterowie tego dramatu żyją w nierzeczywistym świecie, ćwicząc się w pozornym zaspokajaniu swojego konsumenckiego głodu. Można zatem powiedzieć, że żyją na cmentarzu. Swoją drogą Warszawę często określa się miastem trupów, zwłaszcza te dzielnice, które w czasie wojny znajdowały się w granicach getta. I tu ujawnia się kolejne podobieństwo z Białą Rękawiczką. To cmentarz, miejsce, gdzie rozpoczyna się i kończy akcja dramatu z 1921 roku. Cmentarz staje się w obu sztukach metaforą rzeczywistości, w której bohaterowie są zmuszeni do budowania swojej tożsamości. No więc pozostaje pytanie. Czy da się coś zbudować trwałego i wartościowego na śmierć? Przeszłość należy przyjąć, ale nie może ona determinować teraźniejszego jestem. Bo swoistym cmentarzem jest również mieszkanie bohaterek dramatu Masłowskiej. To jest śmietnik, w którym swoje miejsce znalazło to, co należy już do przeszłości, a czego się nie wyrzuca i z czego buduje się swoją teraźniejszość. Warto wskazać na jeszcze jedną analogię w omawianych tekstach, bo w dramacie Masłowskiej pojawia się co jakiś czas postać mężczyzny, reżysera filmu Koń, który jeździł konno. Na końcu okazuje się, że życie staruszki, Haliny i dziewczynki to fikcja literacka, scenariusz, który pisze reżyser. Widz albo czytelnik gubi się, co jest prawdą, a co jest fikcją. Czy mężczyzna stworzył bohaterki, czy tylko opisał ich historię? Czy one istniały, istnieją, a może są jedynie wyobrażeniem? Mała metalowa dziewczynka, według tekstu, jest świadkiem śmierci swojej babci pod gruzami kamienicy w czasie wojny. Żyła więc, czy nie żyła? Takie pytania są charakterystyczne dla rzeczywistości ciągłej zmiany. Żyje jeszcze, czy już nie żyje? Jeśli nieprawdą jest, co wiem o sobie, swoim pochodzeniu, to kim jestem? To ja sam tworzę spektakl, czy jestem tworzony? Podobne pytania mogą zadawać sobie bohaterowie dramatu Żeromskiego. Na ile moje intrygi są moje, a kiedy stają się intrygami kogoś innego i zmieniają bieg mojego spektaklu? Nic tu nie jest pewne i nic nie jest prawdziwe. Obok rozważań nad istotą tożsamości osobowej, ważny w tych obu dramatach jest również problem tożsamości narodowej. Dorota Masłowska mówiła o tym wprost, w tym, co czytałam już wcześniej. Stefan Żeromski, kreując teatralną intrygę, umieszcza ją w konkretnej politycznej, społecznej i gospodarczej przestrzeni II Rzeczpospolitej, będącej w procesie kształtowania swojej tożsamości. W Białej Rękawiczce zadane zostały pytania, które zwerbalizowano, gdy Polacy wreszcie mogli je sobie postawić bez strachu o własne życie. Przede wszystkim pojawia się refleksja nad tym, kto tworzy elitę kraju, a więc wpływa na kształt narodowej tożsamości. Żeromski ukazał wyczerpanie się formuł arystokratycznych, szlachetnych rodzin budujących majątek kraju, kreujących jego kulturę i moralność. Bo rodziny szlacheckie okazują się być biedne i zdegenerowane. Stary martwic pracujący jako urzędnik i oszukujący, by pozyskać pieniądze na zabezpieczenie bytu dzieci, syna z prawowitego związku i córki będącej owocem romansu. Pretendujący z kolei do nowej elity kraju dorobkowicze, mieszczanie, tacy jak Mielski, Dłutwa czy dr Olszewski, bardziej próbują być jak dawna arystokracja, niż tworzyć nową jakość polskiego obywatela. Nie jest łatwo również odpowiedzieć na pytanie, który z bohaterów zasługuje na podziw, a który na potępienie. Ludwika, dziecko z nieprawego łoża, pozbawiona środków do życia po śmierci ojca i wyjeździe przyrodniego brata, zatrudnia się jako kobieta do towarzystwa. Gdy jej brat dowiaduje się o tym, chce zgodnie z tradycją pomścić swój honor. W tobie płynie ta sama krew, co we mnie. Zaś Ludwika wyrzuca mu: tyś taki sam jak tamci wszyscy. Nikt tu nie jest bez winy. Awans społeczny w nowej rzeczywistości nie zależy od przymiotów ducha, ale od sprytu, przebiegłości i nikczemności. Nowa tożsamość, odbudowywanej po latach niewoli Polski, kształtuje się wśród intryg, zazdrości, chciwości, byleby tylko przestać być tym, kim się jest, a zacząć być kimś innym. A przecież Żeromski był przekonany, że rozwój społeczeństwa narodu może dokonać się tylko przez duchowe i moralne samodoskonalenie się człowieka. Inaczej wszystko kończy się zgliszczami i śmiercią, jak w Białej Rękawiczce. Podobnie ma się rzecz z bohaterami dramatu Masłowskiej. Jak pisała Justyna Sobolewska, sztuka ta to makabryczna komedia o Polakach, którzy nie wiedzą, kim są, a może ich w ogóle nie ma. Z jednej strony mam ironiczne wspomnienie o czasach, gdy świat rządził się jeszcze prawem boskim, wszyscy ludzie byli Polakami. Z drugiej mamy równie ironiczne ukazanie postawy Europejczyka kosmopolity. Mała metalowa dziewczynka mówi: ja to już dawno zdecydowałam, że nie jestem żadną Polką, tylko europejską, a polskiego nauczyłam się z płyt i kaset, które zostały mi po polskiej sprzątaczce. Jednocześnie bohaterowie mają to samo, co u Żeromskiego, pragnienie awansu społecznego przez bogactwo. Dramat Żeromskiego to ostrzeżenie dla rodaków stojących u progu niepodległości, by uważnie wybierać wzory, w oparciu o które kształtuje się nowa, wolna polska tożsamość. A jak wskazują badacze, utwór Masłowskiej pozornie tylko jest wyłącznie krytyką narodowych wad. Baluch między innymi konstatuje: krytyczny obraz stosunku Polaków do własnej tożsamości w odczuciu samej autorki jest bardziej pytaniem, badaniem do zagadnienia, aniżeli diagnozą. W tym sensie pozostaje krokiem na drodze do afirmacji polskości. Obydwa zatem dramaty stawiają pytanie o polską tożsamość nie po to, by krytykować, ale by sprowokować odbiorcę do poszukania odpowiedzi, a szerzej by zwrócić uwagę na to, w jaką stronę nie warto iść. Natomiast jednoznacznej konkretyzacji narodowej tożsamości w tekstach tych nie znajdziemy. Na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno podobieństwo. Oboje autorzy są znani najbardziej ze swoich powieści, a jednocześnie oboje sięgnęli po dramat jako przestrzeń dla swoich poszukiwań. Zastanawiając się co jakiś czas przy różnych okazjach, dlaczego forma dramaturgiczna jest tak atrakcyjna w momentach kryzysu, przywołuję zazwyczaj cytat z Próchna Wacława Berenta, gdzie jeden z bohaterów mówi: literatura neoromantyczna, zerwawszy wszystkie związki z życiem, stała się alembikiem na książkach i dziennikach. Poezja tego alembiku destylatem. Dramat jedynie pozostał prawym dzieckiem życia. Dramat jako forma literacka, ale przede wszystkim jako materia teatralna, odsłania istotę teatru. Teatru podejmowanego nie jako udawanie, ale jako ukazywanie tego, co najistotniejsze, a więc prawdziwego życia. Można w teatrze uciekać się do mistyfikacji, ale ma on rzeczywistą moc wpływania na odbiorców, kiedy zbliża się do czystego aktu, do owego jestem, wiecznie trwałego, a jednocześnie nieskończonego. Wówczas maska rzeczywiście prowadzi do odkrycia osoby. I tak oto dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że dramaty Żeromskiego i Masłowskiej, zdawałoby się tak odległe od siebie, łączy bardzo wiele. Poszukiwanie tożsamości to jest proces, który nigdy się nie kończy, niezależnie od tego, czy dokonuje się ono w nowoczesności, po nowoczesności czy hipernowoczesności, którą mamy ponoć teraz. Dążenie do integracji jest wpisane w ludzką naturę, pragnącą w końcu być, a nie ciągle stawać się. Przybliża zaś do tego, paradoksalnie, ciągłe kwestionowanie tego, czym się staje. Nieustanne pytanie, czy ja to ja, czy ktoś, kogo gram. Nieustannie oddzielanie tego, co we mnie nieistotne, przypadkowe, od tego, co mnie tworzy, co jest moją istotą. A zakładanie maski po to, by ukazać prawdę, a zakryć to, co nieistotnie, to właśnie nomen omen istota teatru. Nic więc dziwnego, że dramat dla autorów poszukujących staje się w końcu tak atrakcyjną formą, zwłaszcza w obliczu kryzysu. Jaka jest zatem odpowiedź na postawione przeze mnie na początku obu tekstom pytanie? Zarówno w tekście z początku XX wieku, jak i w tym z początku XXI wieku widzimy, że określenie tożsamości w czasach rozpadu nie jest możliwe. Żaden z autorów tego nie czyni. Oboje pokazują jednak, że możliwe jest poszukiwanie. To ono, rozumiane jako proces, staje się istotą tożsamości. Przy czym u Żeromskiego proces ten ma jeszcze w sobie nadzieję na dotarcie do jakiejś tożsamości, natomiast u Masłowskiej pozostaje samo poszukiwanie. Niezależnie zaś od tego, co znajduje się bądź nie na końcu drogi, każdy musi przebyć ją sam. Zostawiam Cię dzisiaj z tymi słowami i rozważaniem o tożsamości i zachęcam do zaglądania również na blog Wianków Słów. Tam też znajduje się wiele ciekawych tekstów. A my usłyszymy się już niedługo.